Najpiękniejszą na ziemi królewnę z niewoli mocarza, co jednym uderzeniem obala skały, oswobodzi. O księciu Gottfriedzie, opowieść dwunasta. Najpiękniejsze damy tańczyły z najpiękniejszymi rycerzami, truwerzy królewscy stare śpiewali pieśni, a wasale Zygmunta, szlachetni książęta, grafowie i baronowie pili zdrowie młodej pary złotym miodem w pięknych, srebrnych pucharach. A po prawej stronie siedział książę Gottfried, a po lewej księżniczka Roxana i rozmawiali ze sobą o zaczarowanym ogrodzie, w którym mieli zamieszkać. O zaczarowanym ogrodzie, w którym tysiące motyli o tęczowych skrzydłach tańczy w słońcu. I wtedy to właśnie usłyszano ów tętent. Z początku było to tak, jak gdyby hufiec rycerski pędził we 100 koni, a kopyta ich grzmiały po zamkowej drodze. To pewno przybywa jakiś gość spóźniony, rzekł król. Ale tętent rósł i potężniał. To już nie 100, to 1000 koni grzmiało podkowami. Czy to nie jakiś zdradziecki nieprzyjaciel chce napaść niespodzianie na zamek? Szepnął dowódca królewskiej straży, a rycerze odstawili puchary, powstali i słuchali w ciszy. A tętent rósł i potężniał. To już nie 1000 koni grzmiało podkowami, to leciało 100 000 dzikich rumaków, nie, to huczały gromy, to waliły się góry, to zapadała się ziemia cała. Rzucili się ku oknom króli rycerze i znieruchomieli z przerażenia. Po zamkowej drodze pędził rumak, tak wielki jak góra, na której wznosił się zamek. Rumak zdawał się cały jak gdyby wyciosany ze skały. Oczy jego paliły się, niby dwie krwawe gwiazdy, a z nozdrzy szedł ogień, spod żelaznych kopyt tryskały iskry. Na rumaku siedział olbrzymi rycerz, od stóp do głów w czarną zbroję zakuty, a na czarnym jego szyszaku powiewał płomienny pióropusz. Jednym uderzeniem potężnej pięści w żelazną rękawicę zakutej zgruchotał czarny rycerz bramę i mur zamkowy i położył trupem 100 wartujących halabardników, po czym z konia zeskoczył i zginając się w pół wszedł do sali, gdzie odbywała się uczta weselna. Jak zaklęci w kamień stali wasale i dworzanie królewscy, nie śmiejąc poruszyć się. Jeno dwoje ludzi nie zwróciło uwagi na przybycie strasznego gościa, tak jak nie zwróciło jej poprzednio na huk kopyt jego kamiennego konia. Księżniczka Roxana i książę Gottfried siedzieli wciąż trzymając się za ręce i rozmawiali o zaczarowanym ogrodzie, w którym tysiące motyli o tęczowych skrzydłach tańczy w słońcu. Czarny rycerz podszedł prosto do księżniczki i zanim zdążyła krzyknąć, porwał ją na ręce, wybiegł przed zamek, skoczył na konia i zniknął. Książę Gottfried stał przez chwilę nieruchomo, blady jak płótno, po czym z dzikim okrzykiem wyrwał miecz z pochwy, zbiegł na dół, skoczył na swego rumaka i rzucił się za czarnym rycerzem. — Gottfriedzie! Gottfriedzie! — wołali rycerze, którzy zdołali tymczasem ochłonąć z przerażenia i zrozumieć, co się właściwie stało. — Poczekaj, Gottfriedzie! Nie pędź za tym olbrzymem, bo zabije cię jednym uderzeniem. Poczekaj! Naradzimy się wspólnie, co mamy uczynić. Gottfriedzie! Gottfriedzie! Ale książę Gottfried już ich nie słyszał. Bez hełmu, ze wzniesionym do góry mieczem, pędził, co koń wyskoczy za czarnym rycerzem, wołając: stój! Stój, nikczemny tchórzu! Stój i zmierz się ze mną! Ale czarny rycerz nie obejrzał się nawet. Może zresztą głos Gottfrieda nie dochodził do niego, bo tętent kopyt jego konia głuszył wszystko. Kopyta też łobiły w ziemi tak ogromne doły, że Gottfried z trudnością mógł je przeskakiwać. Czarny rycerz oddalał się coraz bardziej, aż wreszcie Gottfried stracił go zupełnie z oczu. I wówczas książę Gottfried, ten Gottfried, którego zwano zwycięzcą i niezłomnym, zapłakał jak dziecko. Jego rycerskie serce nie mogło znieść myśli, że jego narzeczona, złotowłosa księżniczka Roxana, delikatna jak kwiat i jak motyl, znajduje się w rękach czarnego rozbójnika, a on, Gottfried, nie może jej ocalić. Ale niegodnym prawdziwego rycerza byłoby rozpaczać, gdy nie wszystko jeszcze stracone. Opanował więc Gottfried swój ból i popędził dalej śladami kamiennego konia. Dwa dni i dwie noce jechał Gottfried, nie pijąc i nie jedząc, aż trzeciego dojechał do gór. I tutaj ujrzał, że ślady kamiennego rumaka znikają zupełnie, jak gdyby zapadł się on wraz ze swym jeźdźcem w ziemię. Ale Gottfried nie tracił nadziei. Koń tak wielki mógł przecież przeskakiwać skały i ślady jego kopyt znajdą się po drugiej ich stronie. Tak pomyślawszy, zsiadł z konia, wziął go za uzdę i zaczął się piąć stromą ścieżką w górę. Kamienie osuwały się spod jego nóg, głód i pragnienie dokuczały mu. Ciężka zbroja, której już trzeci dzień nie zdejmował, gniotła i wpijała się w ciało. Ale nie na darmo zwano go przecież niezłomnym. Szedł wytrwale wciąż naprzód i naprzód. Tymczasem zapadła wczesna noc zimowa i zadymka śnieżna zasypała wszystkie drogi w górach. Gottfried nie wiedział już teraz, dokąd iść dalej. Wtem usłyszał tuż obok siebie cichy jęk i ujrzał, że u jego stóp leży mała sarenka i patrzy na niego smutnie wielkimi, czarnymi oczyma. Gottfried pochylił się nad nią i pogłaskał jej śliczną główkę. — Co ci jest, biedactwo? — rzekł ze współczuciem. — Jaka szkoda, że nie umiesz mówić. W każdym razie nie mogę pozwolić, abyś tu zmarła na śniegu. I zdjąwszy swój płaszcz, okrył ją. Ale sarenka zerwała się i powiedziała wesoło: — Mylisz się, książę Gottfriedzie, mylisz się. Dziś jest noc Bożego Narodzenia, a w tę noc cudowną wszystkie zwierzęta mogą mówić na pamiątkę, że Pan Jezus narodził się między nimi. — Ale skądże wiesz, jak się nazywam? — zapytał zdziwiony Gottfried. — Ta, która mnie posłała do ciebie, powiedziała mi: — Poznasz go po tym, że jest najpiękniejszym z rycerzy. — Wielu jest pięknych rycerzy — odpowiedziałam — więc poznasz go po tym, że jest najmężniejszy. — Jakże się będę mogła o tym przekonać? — zapytałam. — A więc poznasz go po tym, że choćby sam cierpiał, nie przejdzie obojętnie obok cudzego cierpienia. — I poznałam cię. Bądź pozdrowiony, książę Gottfriedzie. — A któż cię do mnie przysłał? — zapytał Gottfried. — Twoja narzeczona, księżniczka Roxana — odparła sarenka. — Jak to? Więc widziałaś ją? Rozmawiałaś z nią? Wiesz, gdzie się ona znajduje? Możesz mnie do niej zaprowadzić? — Nie, Gottfriedzie, nie mogę tego uczynić. Twoją narzeczoną więzi król wichrów i ciemności, lodowców i przepaści. Każdego śmiałka, który by się porwał przeciw niemu, czeka pewna śmierć. Roxana zaklina cię, abyś jej nie szukał, bo zginiesz. Zginę albo wyswobodzę ją, zawołał Gottfried, dobywając miecza. Prowadź mnie! Sarenka wstrząsnęła główką. Nie mogę tego uczynić, Gottfriedzie, ale idź za mną. Zaprowadzę cię do chaty starego pustelnika. Zna on nie tylko wszystkie drogi w górach, ale i sposoby walki z królem ciemności i może dać ci niejedną dobrą radę. Dobrze, sarenko, rzekł Gottfried. Prowadź mnie do niego, prowadź mnie prędko, bo serce moje goreje z niecierpliwości. Zeszli tedy razem w niewielką dolinę. W jasnym świetle księżyca ujrzał Gottfried chatkę pustelnika. Pustelnik, siwy jak gołąb staruszek, siedział na jej progu, wpatrując się w dal, jak gdyby oczekiwał kogoś. Witaj, młody rycerzu, rzekł, ujrzawszy przed sobą Gottfrieda. Dobrze, że tędy przechodzisz, gdyż jestem już taki stary, że nie mam sił narąbać sobie drzewa, a ty nie odmówisz mi pewnie tej przysługi. Topór leży w izbie. Gottfried śpieszył się bardzo, ale nie przystoi prawemu rycerzowi odmawiać pomocy słabszemu. Skłonił się więc w milczeniu starcowi, wziął topór i zabrał się do pracy. Ot, co znaczy młodość i siła, rzekł po chwili pustelnik. Nie zdążyłem odmówić jeszcze jednego Ave Maria, a na całą zimę starczy. Wejdź do izby i rozpal ogień na kominie. Gottfriedowi śpieszyło się bardzo, ale nie przystoi prawemu rycerzowi odmawiać pomocy słabszemu. Wszedł więc Gottfried do izby i rozpalił ogień. A teraz, rzekł pustelnik, zejdź do piwnicy. Znajdziesz tam dzban wina i bochenek pszennego chleba. Postaw dzban na ogniu, a gdy wino się zagrzeje, przyjdź tu do mnie z chlebem i gorącym napojem. Gottfried gorzał cały z niecierpliwości, ale nie przystoi prawemu rycerzowi odmawiać pomocy słabszemu. Spełnił przeto i to żądanie pustelnika. Dziękuję ci, mój synu, powiedział pustelnik. Usiądź koło mnie i pokrzep się chlebem i winem, gdyż już 3 dni nic nie jadłeś, a ciężka czeka cię jeszcze przeprawa. Skąd wiesz o tym? Zawołał zdumiony rycerz. Pustelnik uśmiechnął się. Czytam w gwiazdach, odparł. Podnieś głowę. To całe niebo, które widzisz, jest dla mnie ogromną, roztwartą księgą, w której na ciemnoszafirowych kartach znaczą się srebrnymi literami losy świata. Wiedziałem, że tu przyjdziesz, zanim jeszcze pomyślałeś o tym. Posłuchaj więc mojej rady. Czy widzisz tę lodową ścianę, która wznosi się naprzeciw nas, a której szczyt tonie aż w obłokach? Widzę, odparł Gottfried. Na ten szczyt musisz się wspiąć, a później skoczyć w ciemną otchłań, która ukaże się twoim oczom. Dobrze, odparł Gottfried tak spokojnie, jak gdyby pustelnik doradzał mu zejście po wysłanych kobiercami schodach do sali tanecznej. I co dalej? Otóż wtedy znajdziesz się w wielkiej komnacie, której ściany będą stanowiły 4 góry, a w środku, na granitowym tronie, zobaczysz swego wroga. Będzie on starał się przerazić cię swą potęgą. Wówczas, cokolwiek on uczyni, rób to samo, choćby to były rzeczy przechodzące siły ludzkie. Jeśli to będziesz czynił z wiarą w powodzenie, uda ci się na pewno, gdyż dziś jest cudowna noc Bożego Narodzenia, a tej nocy zło nie może triumfować nad dobrem. Dziękuję ci, rzekł powstając Gottfried. Dziękuję ci za gościnę i za radę. Czy pozwolisz, że zostawię tu mego konia, gdyż nie mogę wraz z nim wspinać się po lodzie? Zostaw go, odparł pustelnik, a sam ruszaj z Bogiem i wracaj zdrowo. A tę siekierę, którą śrąbał drzewo, weź ze sobą. Może przyda ci się na co. Pokłonił mu się tedy Gottfried, raz jeszcze za wszystko podziękował i w drogę ruszył. A że szedł szparko, więc w niedługim czasie znalazł się u stóp skały. Ale na próżno obchodził ją ze wszystkich stron, szukając najmniejszego zagłębienia, najmniejszej pochyłości, po której można by się wspinać. Skała była stroma i gładka jak lustro. Chyba ptak się mógł na jej szczyt dostać. Rozpacz ogarnęła Gottfrieda. Czyż ma odejść stąd i pozostawić Roxanę w rękach ohydnego zbója? Czyż ma jej pozwolić umrzeć z tęsknoty za słońcem na dnie przepaści? Nie, nigdy! Jeśli nie może wejść po tej skale, to zwali ją. I wyrwawszy z zapasa topór, uderzył nim z całej mocy w lodową ścianę. A wówczas stało się coś dziwnego. Oto topór wyrwał mu się z rąk i począł biec w górę po skale, rąbiąc w niej stopnie. Gottfried podniósł oczy w niebo, chcąc podziękować Bogu za cud tak widocznej opieki i ujrzał tuż nad swą głową gwiazdę płonącą tak cudownym blaskiem, że gasiła pięknością wszystkie inne. Pojął tedy Gottfried w sercu swoim, że była to gwiazda wigilijna i pełen radości i otuchy począł się piąć w górę. Zaprawdę nie była to łatwa droga. Od ściany wiało na niego lodowe zimno, ręce przymarzały mu do stopni, a każde poślizgnięcie groziło śmiercią. Ale Gottfried miał nad głową gwiazdę wigilijną, a w sercu wielką miłość, nie czuł więc ani zimna, ani bólu, ani strachu. Wreszcie stanął na szczycie, a pod stopami jego otwarła się bezdenna przepaść. A kiedy Gottfried spojrzał w nią, pierwszy raz w swym życiu zadrżał. Panowała tu głucha cisza i ciemność. Kamień strącony jego nogą w głąb upadł, nie wydawszy dźwięku. Owiała go woń pleśni i zgnilizny. Gottfried zawahał się, ale zaraz przypomniał sobie, że tam, w tej głębi bezdennej, znajdzie Roxanę i rozpostarłszy ramiona, rzucił się w otchłań. Przez chwil kilka leciał z błyskawiczną szybkością w ciemność, ale nagle poczuł, że czyjeś potężne ramię obejmuje go w pół, powstrzymuje od upadku i stawia na ziemi. Gottfried znalazł się, jak mu przepowiedział pustelnik, w wielkiej sali, której ściany stanowiły 4 góry. Po środku wznosił się tron z ogromnych granitowych złomów, a na nim siedział król ciemności i przepaści. Skąd się tu wzięłaś, ludzka mrówko, i jak śmiesz wchodzić do mego zamku? – zapytał groźnie. A głos jego był jak ryk orkanu i trzykrotnym echem powtórzyły go ściany. Przyszedłem tu, aby oswobodzić Roxanę i ukarać cię, nikczemny zbóju, za to, żeś śmiał ją więzić. Odparł dumnie Gottfried i sam zdziwił się potędze swego głosu, bowiem zabrzmiał on jak spiżowy dzwon i sześciokrotnym echem powtórzyły go ściany. Król przepaści roześmiał się obrzydliwym rechotem, który mógłby przejąć dreszczem najodważniejszego rycerza. – Nędzny głupcze! – zawołał. – Ty chcesz się sprzeciwiać mej woli? Roxana zostanie moją żoną, choćby opierała się temu jeszcze bardziej niż się opiera i choćby miała takich 100 rycerzy jak ty, których potrafię jednym dmuchnięciem obalić. I dmuchnął. A od tego dmuchnięcia zerwał się taki wicher, że podniósł Gottfrieda jak piórko i rzucił nim o ziemię. Powstał książę Gottfried i zawołał: jeśli ty masz taką siłę, to ja, który walczę o Roxanę, muszę mieć większą. I nie zastanawiając się wcale nad tym, że olbrzym, z którym chciał walczyć, rozkazywał wszystkim huraganom, zadął, co miał siły w płucach. Święty Boże! Co się wtedy za wichrzysko zerwało? Nie tylko czarnego rycerza rzuciło na ziemię, ale jego granitowy tron obaliło tak, że się w drobne kawałki rozpadł. Jeszcze nie zdążył Gottfried ochłonąć ze zdumienia, którego na widok tego, co uczynił, ogarnęło, kiedy król przepaści podniósł się i odezwał w te słowa: widzę, że jesteś silniejszy niż myślałem, albo też pomagają ci jakieś nieznane mi moce. Nie przypuszczaj jednak, że jesteś silniejszy ode mnie. Obacz, co potrafię uczynić. I podszedłszy do jednej ze ścian, pchnął ją ze wszystkich sił. Góra zachwiała się w posadach i runęła ze strasznym łoskotem. — No i cóż? — zapytał szyderczo król przepaści. — No i cóż, rycerzu Roxany, potrafiłbyś to zrobić? Zakipiał gniew w Gottfriedzie i nie zastanawiając się wcale, czy w ludzkiej to mocy skały obalać, do drugiej ściany podszedł i natężywszy całą siłę swych rycerskich ramion, pchnął. Rozległ się łoskot jeszcze straszniejszy niż poprzednio i nie tylko ta ściana, ale i dwie pozostałe runęły, rozpadając się w kawałki. — Widzę — rzekł ponuro czarownik — żeś silniejszy ode mnie. Jesteś pewnie rycerzem Gwiazdy Wigilijnej i w tę noc nikt cię zmóc nie może. Uchodzę stąd, by nie polec z twej ręki, ale nie myśl, żeś odzyskał Roxanę. Rzucam na ciebie i na nią czar — od tej chwili stajecie się dla siebie niewidzialni. Próżno będziesz szukał jej do świtu w 100 komnatach mego zamku, a kiedy nadejdzie ranek i zgaśnie gwiazda wigilijna, wrócę tu, aby rozprawić się z tobą. Tylko że wtedy już nie będziesz mógł zwalać skał, jedynie ta noc należy do ciebie. I powiedziawszy to, czarownik zniknął, a Gottfried został sam. Na razie nie zwrócił on uwagi na słowa króla przepaści. Dumny i szczęśliwy z pokonania wroga począł chodzić od jednej komnaty do drugiej, szukając Roxany. Ale ciemne, ogromne i ponure sale były puste i ciche. Ostrogi jego dzwoniły o nie przykrytą kobiercem kamienną posadzkę, a sąsiednie komnaty powtarzały odgłos jego kroków głuchym echem, dziwnie przeraźliwym wśród milczenia. Dziwne uczucie opanowało Gottfrieda. Nie był to lęk, ale poczucie wrogiej samotności. Te sale były puste, a jednak za każdą z tych ogromnych, nieociosanych, granitowych kolumn wspierających kamienne ściany zdawało się czaić niebezpieczeństwo. Gottfried wyciągnął broń z pochwy i z nagim mieczem w dłoni szedł dalej, wołając: Roxano! Roxano! Aż nagle usłyszał jej drżący ze szczęścia głos: Gottfriedzie, czy to ty? Gottfriedzie, Gottfriedzie! Gdzie jesteś, Roxano? Wołał Gottfried, wbiegając do następnej sali, skąd go dochodził głos. Roxano, gdzie jesteś? Jestem tu, Gottfriedzie, ale gdzie ty jesteś? Słyszę cię, ale cię nie widzę, Gottfriedzie, Gottfriedzie! Jestem tu, Roxano, ale nie mogę dostrzec cię w mroku. Jestem tu, Roxano, Roxano! I tak biegli, to oddalając się, to zbliżając się do siebie, błąkając się to w nowych salach i korytarzach, przestając się słyszeć, to znów słysząc się z bliska, niemal na odległość wyciągnięcia dłoni, a echo powtarzało ich głosy: Roxano, Gottfriedzie, Roxano, Gottfriedzie, Gottfriedzie, ale na próżno. Urok rzucony na nich przez króla ciemności trwał. Wreszcie wbiegli do sali, w której Gottfried walczył z czarnym rycerzem. Nie było tu sklepienia, jeno gwiaździste tysiącem świateł roziskrzone niebo. Gottfried ukląkł i podnosząc oczy tam, gdzie cudownym blaskiem lśniła gwiazda wigilijna, począł się modlić. Panie, któryś przenosił mnie dzieckiem na skrzydłach ptaków przez morze. Panie, któryś dał moc pacholęcemu ramieniu, gdy chciano zelżyć moją cześć rycerską. Panie, któryś dał mi więcej niż władzę, więcej niż sławę, więcej niż życie. Któryś dał mi Roxanę. Nie dozwól, by nikczemny czarownik zatriumfował nade mną. A jeśli zawiniłem i chcesz mnie ukarać, to ukarz mnie tylko, ale ocal Roxanę. I kiedy tak się modlił Gottfried zwycięzca, nagle poczuł, że ktoś dotyka jego ramienia. Obejrzał się i zobaczył małą sarenkę, którą okrył swoim płaszczem, by nie zmarzła na śniegu. Sarenka przyniosła mu teraz jego płaszcz i podając go rzekła: okryj się nim, Gottfriedzie. Nabrał on przez twój uczynek cudownej mocy. Gottfried zarzucił płaszcz na ramiona i w tej samej chwili usłyszał radosny okrzyk Roxany: jesteś, widzę cię! I poczuł jej ręce na swojej szyi. Okrył ją tedy płaszczem i wówczas ujrzał jej złotą głowę na swoich piersiach. Porwał więc ją na ręce i co sił biec z nią począł ku chatce pustelnika. A kiedy zgasły gwiazdy i zaświtała jutrznia poranna, Gottfried i Roxana byli już daleko od królestwa ciemności i przepaści. Jechali razem białą drogą wśród białego lasu, a Gottfried trzymał Roxanę przed sobą na siodle i rozmawiali ze sobą o zaczarowanym ogrodzie, w którym tysiące motyli o tęczowych skrzydłach tańczy w słońcu. A las stał biały i cichy, jak panna młoda w dzień wesela. A sople lodowe błyszczały w słońcu jak diamenty, a od śniegu zdawała się bić srebrna łuna. Ale w głębi puszczy mieszkało 40 straszliwych zbójców, co ograbili podróżnych po drogach. Tedy ich przywódca, Hersztem zwany, ujrzał jak lśni złota zbroja Gottfrieda i złote włosy księżniczki Roxany pomiędzy drzewami i zwoławszy towarzyszy rzecze: zbroja tego rycerza waszym będzie łupem, a ta cudna dziewka, którą przed sobą w siodle trzyma, moim. Wzięli więc maczugi i toporzyska, i noże, i dzidy, i mieczyska okrutne, i z dzikim krzykiem ze wszystkich stron Gottfrieda opadli. Hej, szkoda, żeście tam nie byli, szkoda, żeście nie widzieli, jak potykał się w owej puszczy Gottfried zwycięzca z 40 zbójami. Jak błyskawica spadał miecz jego na ich karki, a z maczug tylko drzazgi leciały pod jego uderzeniami. Hej, szkoda, żeście tam nie byli, szkoda, żeście nie widzieli, jak uciekało 40 zbójów przed jednym rycerzem. A kiedy zostali sami, zapytała Gottfrieda księżniczka Roxana: czy nie jesteś ranny, Gottfriedzie? Nie, odparł Gottfried, nie jestem ranny, Roxano. Ale mówił nieprawdę, bo pierś jego krwawiła pod złotym pancerzem, jeno nie chciał spłoszyć uśmiechu z ust ukochanej. Jechali tedy dalej, a Gottfried trzymał Roxanę przed sobą na siodle i rozmawiali ze sobą o zaczarowanym ogrodzie, w którym tysiące motyli o tęczowych skrzydłach tańczy w słońcu. A tymczasem król Zygmunt zwołał wszystkich wasali i ogłosić kazał, że kto księżniczkę Roxanę z mocy czarnego rycerza oswobodzi, ten pół królestwa otrzyma i ją samą za żonę dostanie. Był zaś pomiędzy wasalami króla Zygmunta graf jeden, Rodrygiem zwany. Opowiadano sobie o nim, że podróżnych, co przez lasy jego przejeżdżają, napada, że dobra wdów i sierot zagrabia, że w walkach rycerskich praw się nie trzyma. Pozywał go już nawet król na sąd razy kilka, ale Rodryg zawsze jakoś wykręcić się umiał. Otóż teraz zebrał graf Rodryk swoją drużynę i tak powiada. Szukać czarnego rycerza nie pojadę, bo tylko głupi guza szuka, ale zaczaje się przy zamkowej drodze i jeśli temu szaleńcowi Gottfriedowi udało się wyswobodzić księżniczkę, odbijemy mu ją, a jego zabijemy lub wymożemy na nim rycerskie słowo, że będzie milczał. Potem królowi Roxanę przywieziemy, jako żeśmy to ją niby z niewoli srogiej wyswobodzili i nagrodę otrzymamy, a nadto zdobędziemy sławę wielką. Oj, nie rycerz to był ten Rodryk, ale rozbójnik prawy. Już się tedy Gottfriedowi i Roxanie wieże królewskiego zamku miały ukazać, kiedy ich nagle Rodryk i jego drużyna zdobytymi mieczami opadli. Zadziwił się wielce książę Gottfried i te rzeknie słowa: grafie Rodrygu i wy, mężni rycerze, czy szaleństwo opętało wasze zmysły, że przyjaciół od wrogów rozróżnić nie umiecie? Czy nie poznajecie waszego króla, córki i mnie, przyszłego jej męża, towarzysza tylu wypraw waszych? Tak mówił Gottfried zwycięzca, nie dobywając miecza, bo szlachetne jego serce nie podejrzewało zdrady. Nie ty, odparł mu na to Rodryk, ale ja mężem Roxany zostanę. Jeśli oddasz mi ją dobrowolnie i przysięgniesz, że świadczyć będziesz przed królem, jako ja ją oswobodziłem, daruję ci życie. Jeśli tego nie uczynisz, zginiesz marnie. Jest nas tu 120. Pobladł z gniewu i oburzenia Gottfried i miecz z pochwy wyrwawszy z okrzykiem „Gin, nikczemniku!”, na Rodryga się rzucił. I byłby zbójnik ten, całego rycerstwa plama, od tego potężnego ciosu zginął, gdyby mu się od niego zręcznym uchyleniem uchronić nie udało. Ale teraz opadła ze wszystkich stron Gottfrieda drużyna hrabiowska. Hej, nie umie już muć nasza takich młynków zawrotnych, takich cięć mieczem krzyżowych, takich kopią uderzeń mistrzowskich, ale nade wszystko nie umie twardo i niezłomnie nieprzyjacielowi, nawet najliczniejszemu, czoła stawiać i raczej zginąć niż się zhańbić. Hej, szkoda, żeście tam nie byli, szkoda, żeście nie widzieli, jak się przeciw owej nawale książę Gottfried bronił. Nie minęły i 3 Ave Maria, a 27 rycerzy Gottfried z siodła wysadził. Ale Gottfried był ranny i coraz słabiej miecz jego po zbrojach wrogów dzwonił. Ale Gottfried walczył sam jeden przeciw 100 nieprzyjaciołom. Od tyłu go tedy zaszedłszy, z siodła ściągnęli, powrozami związali i na ziemię rzucili. Hej, nie rycerski to był bój. Stanął graf Rodryk nad skrępowanym przeciwnikiem i tak mu urągał. Gdzież się podziała twoja duma, Gottfriedzie? Gdzież się podziała twoja sława rycerska? Oto leżysz u nóg moich i życie twoje w mojej jest mocy, a zwano cię przecież zwycięzcą, Gottfriedzie, a zwano cię przecież zwycięzcą. I ostrze swego miecza na piersi jego oparł. A odrzekł mu na to Gottfried, nie pobladłszy ani nie zmrużywszy powiek, dumnie w twarz wroga patrząc: oto leżę u nóg twoich i życie moje w twojej jest mocy, a mimo to jam jest Gottfried zwycięzca, a ty zbój nędzny i podły. Zatrząsł się z wściekłości Rodryk i byłby pchnął miecz w pierś rycerza, gdyby księżniczka Roxana ramienia jego nie powstrzymała, głupi zuchwalcze zawołała. Czy myślisz, że jeśli zamordujesz Gottfrieda, to mnie zdołasz prośbą lub groźbą zmusić do milczenia? Zaiste lepiej będzie dla ciebie, jeśli zwolniwszy Gottfrieda zdasz się na jego łaskę, bo wiem, że jest on mężem wspaniałomyślnym. Gdybyś nie uczynił tego, Kat odepnie ci z rozkazu króla ostrogi, Kat złamie miecz twój i pod katowskim toporem spadnie twoja głowa. Roześmiał się strasznym śmiechem Rodryk. Zaprawdę, dobrze się stało, Roxano, żeś pokazała, iż nie gołąbką tchórzliwą jesteś, ale orlicą. Każę ci wyrwać język i powiem ojcu twemu, że to czarny rycerz tak cię okaleczył. Będziesz milczała, Roxano, przysięgam na miecz mój, będziesz milczała. Mylisz się, Rodrygu, mylisz się. Ojciec mój spojrzy w me oczy i w oczach mych wyczyta prawdę całą. Oczyma opowiem mu wszystko. Każe wypalić ci oczy, te oczy, które Gottfried w pieśniach swych do górskich jezior porównywał i powiem, że to czarny rycerz tak cię okaleczył. Będziesz milczała, Roxano, przysięgam na miecz mój, będziesz milczała. Mylisz się, Rodrygu, mylisz się. Łamać będę me ręce, szarpać będę me włosy i opowiem memu ojcu wszystko. Każę obciąć ci twe włosy, o których Gottfried śpiewał, iż są jego harfy strunami. Każę odrąbać twe białe dłonie, o których mówił Gottfried, iż są jak lilii kwiaty. Będziesz milczała, Roxano, przysięgam na miecz mój, będziesz milczała. Zadrżał tedy książę Gottfried, gdyż czuł, że nie są to pogróżki na wiatr rzucone i że okrutnik ten zdolny jest do wszelkiej nikczemności. Nie zważaj na jej słowa, Rodrygu, rzekł. Cóż znaczą słowa szalonej? A ona jest szalona z rozpaczy. Zabij mnie, ale jej nie tykaj. Nie, zawołała Roxana. To mnie raczej zabij, a jego weź ze sobą na zamek i powiedz ojcu memu, że król ciemności rzucił mnie w przepaść, a Gottfried oszalał z bólu i ledwieś go uratował. Mój ojciec nie da wówczas wiary jego słowom, a ty dostaniesz pół królestwa w nagrodę, gdyż kocha go on jak syna. Nie, to mnie raczej zabij, Rodrygu, nie, to mnie raczej. I kiedy się tak ze sobą spierali, które z nich ma umrzeć, rycerze Rodryga poczuli, że dzieje się z nimi coś szczególnego. Poczuli, że coś ściska ich za gardło, że coś pali ich pod powiekami i wilgocią napełnia oczy. I żaden z nich nie śmiał podnieść wzroku na drugiego i każdy starał się ukryć twarz w fałdach płaszcza. Mężowie ci, co już od lat z bujami z rycerzy się stali, poczuli nagle żal i wstyd i łzy, że sławę swą i cześć rycerską podeptali, nikczemnikowi do zbrodni prowadzić się dając. I nagle jeden z nich, Rudolfem zwany, z gromady się wysunąwszy, zawołał: czy pozwolicie, aby zginął ten najwaleczniejszy i najznakomitszy z rycerzy i ta cudna jak jutrzenka pani? Czy chcecie okryć się hańbą, pastwiąc się nad jeńcem i kobietą? I wtedy cała drużyna odparła jak jeden mąż: zaprawdę nie! A że byli to ludzie twardzi i mało kiedy litość znający, więc zaraz z nich jeden dodał: i czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy temu nędznemu zbrodniarzowi wyrwali język i wypalili oczy, a później na przydrożnej powiesili gałęzi, bo innej śmierci nie wart? I znowu odparła jak jeden mąż drużyna cała: zaprawdę, że byłoby lepiej. Powiódł hrabia Rodryk oczyma po swoich ludziach, a srogie ich twarze obaczywszy, jak osinowy liść zadrżał i do ucieczki się rzucił. Ale go wraz kilkadziesiąt rąk pochwyciło i przed Gottfrieda, któremu właśnie więzy rozcinano, powlokło. Padł tedy przed nim na kolana i o litość błagać go począł, nogi jego obejmując, bowiem zaprawdę powiadam wam, że jeśli kto urąga słabym, to płaszczy się przed silnymi, a jeśli jest mężny wobec bezbronnych, to tchórzem jest wobec zbrojnych. Spojrzał na niego z politowaniem Gottfried i rzekł: nie rycerska to rzecz katowskim rzemiosłem się trudnić. Puśćcie go wolno. A liści ozwał się jeden: jakże to może być, żeby nieukarany odszedł? A rzekł na to Gottfried: jakiejże chcecie dla niego jeszcze kary, kiedy już największą otrzymał? Zdziwili się bardzo rycerze i zapytali: jaką? A odparł im Gottfried: hańbę! I omdlał, albowiem krew upływała mu z ran. Przypadła do niego księżniczka Roxana i głowę jego na swych kolanach położywszy, pancerz mu rozpinać poczęła. Otoczyli ją kołem rycerze i każdy, co miał, jej podawał: ten płótno, ów wodę, inny wino. A kiedy Gottfried puchar wina wychylił, powróciły mu zupełnie siły. Wsiadł tedy na konia, Roxanę przed sobą na siodle posadziwszy, i rozkazawszy żołnierzom w drogę ruszać, jednego z nich jako gońca przodem wysłał. Pędzi tedy ów goniec, co koń wyskoczy do stolicy, aby króla Zygmunta o oswobodzeniu Roxany powiadomić, a oczy mu z podziwu mało na wierzchnię wyjdą, takie dziwa po drodze widzi. Słońce, jakby to maj był, a nie grudzień, grzeje, śniegi topnieją, sasanki, fiołki, kaczeńce i stokrocie zakwitają po łąkach, na gałęziach drzew pąki zielenieją, ptaki z głośnym świergotem z zamorza ciągną, a w przydrożnych wioskach zakwitają sady wiśniowe. Zerwał więc ów rycerz kilka rozkwieconych gałęzi i w okna chat wioskowych nimi pukając wołał: Książę Gottfried i księżniczka Roxana wracają! Książę Gottfried i księżniczka Roxana wracają! Zrywał się kto żyw i kwiecie wiosenne po drodze zrywając na spotkanie Roxany i Gottfrieda biegł. Jechali tedy Gottfried i Roxana po usłanej kwiatami drodze wśród radosnych okrzyków ludu, a nad nimi leciały rozśpiewane ptaki, a przed nimi leciały dzieci z pękami rozkwitłych gałęzi wiśni i jabłoni w ręku, a Gottfried trzymał przed sobą na siodle Roxanę i rozmawiali ze sobą o zaczarowanym ogrodzie. O zaczarowanym ogrodzie, w którym tysiące motyli o tęczowych skrzydłach tańczy w słońcu. Kiedy zaś wjechali do stolicy, zabiły na ich powitanie dzwony wszystkich kościołów i uderzono w tysiąc moździerzy i z wszystkich okien wionęły ku nim setki kolorowych flag i rycerze w złotych zbrojach kłaniali im się mieczami. Tego samego wieczora odbyła się na zamku wielka uczta. Najpiękniejsze damy tańczyły z najpiękniejszymi rycerzami. Truwerzy królewscy śpiewali stare pieśni, a wasale Zygmunta, szlachetni książęta, grafowie i baronowie pili zdrowie młodej pary złotym miodem w srebrnych pucharach. A książę Gottfried i księżniczka Roxana? Książę Gottfried i księżniczka Roxana chodzili po swoim zaczarowanym ogrodzie, w którym kwitły purpurowe jak krew róże i liliowe orchidee, i patrzyli jak tysiące motyli. Tysiące motyli o tęczowych skrzydłach tańczy w słońcu. Czytał Jan Staszczyk.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.